Radio Ortodoksja.
Święto wprowadzenia Najświętszej Marii Panny do świątyni. Właściwie jest to święto, Ojcze, które w Ewangeliach nie jest opisane, tylko w protoewangelii.
Sława Jezusu Chrystu. Rzeczywiście to święto nie jest opisane w czwórce Ewangelii, to znaczy w tych Ewangeliach, które czytane są podczas nabożeństw, podczas liturgii, apokryfach są też opisane to zdarzenie. To znaczy w tych opowiadaniach o życiu Najświętszej Marii czy Zbawiciela, które znane były tylko w jednej lokalnej cerkwi, na przykład w jerozolimskiej, ale poza tym w żadnej innej nie były znane i one nie weszły do kanonu, ale jednak właśnie tak jak święto wwiedzenia w chram Preświętej Dziewy Maryi, wprowadzenia do świątyni Najświętszej Marii, ono znalazło swoje odbicie w liturgii, w nabożeństwach. Stało się świętem to wydarzenie. I już troparion tego nabożeństwa wprowadza nas jakby w to. Troparion to hymn streszczający istotę święta, istotę nabożeństwa, które w tym dniu sprawujemy. Dzisiaj zamiaru Bożego zapowiedź i o ludzi skupieniu nauczanie w świątyni Bożej otwarcie Panna się jawi i zapowiada przyjście Chrystusa. Dla niej więc i my głośno zawołajmy, bądź pozdrowiona, zamiaru Bożego spełnienie. To właśnie jakby streszczenie, zapowiedź, pierwszy znak o tym, że przychodzi kobieta, która zetrze głowę szatana. To, co w protoewangelii napisane. O jej narodzeniu tak samo nie opisuje Ewangelia, ale właśnie w apokryfach jest napisane, jak najświętsi jej rodzice, Joachim i Anna, modlili się o to, ażeby Bóg obdarzył ich radością rodzicielstwa. I właśnie gdy Najświętsza Maria ukończyła 3 lata, kiedy już samodzielnie mogła się ubrać, kiedy rozumiała swoje obowiązki i wypowiadała to, co było istotą jej przeżyć, rodzice zdecydowali, że przekażą ją na dalsze wychowanie do świątyni. Przy świątyni bowiem było, dzisiaj by powiedzieć, internat, schronisko dla dzieci, które utraciły rodziców w jakiś sposób. Nie było komu się ich znaleźć. Najświętszy Joachim i Anna nie dlatego, że bali się swojej starości, ale dlatego, że chcieli, aby swoją radością podzielić się z Bogiem i w taki sposób podziękować za dar rodzicielstwa. Swoje dziecko, swoją nadzieję ofiarowali, ażeby przy świątyni wzrastała, aby tam stała się ich podziękowaniem Bogu. I to, że właśnie w tekstach liturgicznych nabożeństwa jest powiedziane, że ona wchodzi do miejsca najświętszego. Może nawet nie chodziło o to, że miejsce najświętsze, tam gdzie arcykapłan wchodził raz do roku, stało się miejscem, gdzie ona zachodziła, ale w tym miejscu przecież już nie było Arki Przymierza, bo ona została utracona dla Izraelitów. Był tylko kielich z manną, znak, jak Bóg opiekował się wtedy, gdy oni szli przez 40 lat do ziemi obiecanej i manna była ich codziennym pokarmem. I teraz do świątyni wchodzi ta, dzięki której zrodzi się ten, który nie mannę z nieba, a ciało swoje odda. To tak jak po nakarmieniu 5000 ludzi 5 chlebami przez Zbawiciela. Izraelici chcieli go obwołać królem. On, znając ich zamysł, poszedł modlić się na górę. Oni szukali go wszędzie. Uczniowie odpłynęli, więc myśleli, że gdzieś łódź ukryta jest na drugi brzeg jeziora Genezaret. Poszli, tam go znaleźli. I Jezus mówi, szukaliście, bo nakarmiłem was chlebem. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i umarli. To jest chleb z nieba schodzący, że się go spożywa i nie umiera. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. To właśnie dzięki Marii miał ten przyjść, kto stanie się chlebem życia. I to była jakby ta pierwsza zapowiedź, pierwszy zwiastun, jaskółka. Kiedy narodziło się dziecko, Maria było radością rodziców, ale jeszcze nawet aniołowie nie wiedzieli dokładnie o planie Bożym, o zamiarze Bożym. Kim będzie to dziecko? Tak jak czasami ludzie dziwią się, patrząc na zdolnego młodego człowieka, czy odwrotnie tego, który za dużo szumu wokół siebie robi, pytają, co z niego wyrośnie. A tutaj mówię o aniołach nawet, że oni nie spodziewali się, że to będzie to dziecko, które stanie się łącznikiem między niebem a ziemią. Niebo z ziemią połączy. Przez nią Bóg, Słowo, stanie się człowiekiem. To dlatego właśnie to miejsce najświętsze w akafiście, czy tam stamno manny, to znaczy kielichu manny, który przyszłaś, aby ludziom dać życie. Dzięki niej Bóg Słowo z jej ciała otrzymał życie w ciele, jako człowiek, ale ona wszystkim ludziom jakby go ofiarowała, takie jak rodzice Joachim i Anna ofiarowali swoje dziecko do świątyni. Arcykapłan czytał modlitwę, ażeby to dziecko stało się dzieckiem świątyni, ażeby ona oddychała duchem modlitwy, duchem wiary. I święci mówią, że to świataja świętych, to wejście do pomieszczenia, do którego nie prowadzą żadne drzwi, a możliwość bycia z Bogiem, obcowania duchowe, tak jak właśnie to, kiedy Izraelici patrzyli na zasłonę, która od ich oczu kryje miejsce najświętsze, gdzie powinna być Arka Przymierza, kielich manny, laska Arona. To wszystko, co przypominało ich wędrówkę do ziemi obiecanej. I przychodzi ten, który dał przykazania, ale teraz mówi, przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie milowali. I ten pobyt Najświętszej Marii Panny w świątyni miał w planie Bożym zaowocować tym, jak mówi jeden ze świętych, że Najświętsza Maria mogła wypowiedzieć w czasie zwiastowania imię Boże tak, że ono stało się jej życiem. Z miłością, zaufaniem i zgodnością, z czystością, które były wszystkie jakby jej atrybuty, ona zachowywała i tą dziecięcą czystość i świętą dziewiczość. I swoją obietnicę daną Bogu, że nie chce być żoną, chce służyć całym swoim życiem czystością tylko Bogu. I jej ofiarę, jej dziewicze postanowienie Bóg przyjął tak jak w tej modlitwie na oświęcenie ikony. Spośród dziewcząt świata wybrałeś czystą gołąbkę na matkę syna swego. Wybrałeś czystą gołąbkę. I to właśnie w planie Bożym ten wybór, jakby w święcie ofiarowania Najświętszej Marii Panny, realizuje się, materializuje. To dzieciątko zaczyna przygotowywać się do przyjęcia obietnicy, zapowiedzi Archanioła. Niech się stanie według woli Boga. I tutaj jakby wymiar tego święta to nie tylko wspomnienie historyczne, to jakby przesłanie do wszystkich rodziców, do wszystkich matek przede wszystkim. Kiedy urodzi się dziecko, prawda, zaczyna się wychowanie, przekazywanie tych wartości, nauka modlitwy, to jest jakby ta kontynuacja zasiewania wiary, być apostolem w swojej rodzinie, jeżeli matka spełnia to. Więc może być podobna, czy nawet śmiem powiedzieć nazwana, równoapostolna, tak jak Maria Magdalena, tak jak inne żony mironosicy, które poszły za Chrystusem i głosiły Boga, tak jak apostolowie, swoim życiem, wiarą, swoją miłością do Boga, świadczyły o tym, że słowa wypowiadane przez nich są wiarygodne. Tak samo w każdej rodzinie to może się zdarzyć. Jeżeli matka natomiast staje się zaborcza, to moje dziecko, ja wiem, co zrobić, traci wtedy, czy zrywa ten kontakt z Bogiem. Przyswaja sobie to, co otrzymała w darze od Boga. Niech, prawda, każdy, kto słyszy te słowa, zastanowi się, dlaczego teraz tak trudno widzieć szczęśliwe rodziny, tak dużo modli się o to, żeby było u nich dziecko. Nie mogą się doczekać. Może ta nasza cywilizacja, to wszystko, co nam jest proponowane, reklamowane do życia, do przeżycia, posiłki, produkty służące do ich sporządzania, tak obarczone chemią, sprawiają, że organizm kobiety przestaje być zdolnym do poczęcia. Tyle jest oczekiwań, prawda, żeby, prawda, nasze społeczeństwa się nie starzały, żeby przybywało, a nie ubywało obywateli. Nawet politycy o tym marzą, a brakuje środków, te materialne nie pomagają. Nie spełniają się. Brak współpracy z Bogiem, zerwany ten naturalny łańcuch. Nie u polityków, a u tych, którzy mogą robić, mogą dać życie. Gdzieś nastąpiła przerwa. Przypomina mi się z moich czasów dziecięcych, bo akurat na Wiedzenie pierwszy raz nałożyłem na siebie sticharczyk. Zacząłem przysługiwać. Mój chrzestny zawołał mnie do ołtarza, kazał przynieść sticharczyk. Był to parcza, to lama, ale ta dawna, bardzo taki bogaty, piękny, troszkę przydługi na mnie. Na Wiedzenie trzeba było wyjść na Litiu, aż tam pod prytwór, jak, gdzie poświęcenie chlebów jest. Wracaliśmy, wchodzimy do ołtarza, na schodach, na solei. Ja nadepnąłem na sticharczyk i przewróciłem się. Jeszcze tutaj, na Nowym Mieście, moja sąsiadka, która wtedy była już jako dziewczyna w cerkwi, dorosła, przypominała mi, a pamiętasz, jak się przewróciłeś? Ze świecą, a to były te woskowe, brackie świece, takie czyste. Ale mówił, wszyscy mówili o jednym. Przewrócił się, ale nie pozwolił, żeby świeca zgasła. Tak ją trzymał prosto. Śmieszne wydarzenie wydawało się i czasami może ktoś myślał, że w ten sposób, prawda, przypomnij dla mnie, no, że nie jesteś święty, nawet się przewróciłeś, prawda? Ale gdy ja o tym myślę, wydaje mi się, że ten moment pomógł dla mnie w życiu. Bo ja pamiętałem o nim nie dlatego, że ktoś przypominał, a pamiętałem dlatego, jak łatwo postawić nieostrożny krok tam, gdzie trzeba być ostrożnym, bo wszystko dookoła jest święte. Tak jak namodlone ściany w cerkwi. Jak te świece robione z czystego wosku, prawda, żeby starczyło je na cały rok. I tam w ołtarzu i w ręku braczyc, który na środku w czasie liturgii trzymały, stojąc w rzędach, te świece. To ich był znak, wyróżnik. One należą do bractwa cerkiewnego. Do tych, którzy starają się coś w cerkwi zrobić. W czasach Uspięskiej cerkwi.
Baciuszka, skoro już przeszliśmy tak trochę na ten temat. Pierwsze wocerkolenie wasze jako świaszczennika, dziecka, wwiedzenie, jak to mówią, do wodu. Pamiętacie, gdzie to było?
W Czyżach.
Też w Czyżach?
Pierwsze diakonatu święcenia otrzymałem w Białymstoku, tutaj. Metropolita Stefan, który był arcybiskupem białostockim, a jednocześnie wespół z arcybiskupem łódzkim, zastępowali zmarłego metropolitę i na przemian sprawowali nabożeństwa w Warszawie. I kolejne święcenia za tydzień miałem w Warszawie. Również późniejszy metropolita Stefan Rudyk właśnie udzielił mi tych święceń i praktykę, pierwsze nabożeństwa pod nadzorem duchowieństwa katedry metropolitalnej sprawowałem tam w Warszawie. Ale pierwsze samodzielne nabożeństwo miałem w swojej parafii. Tak zdecydował metropolita Stefan. Drugie nabożeństwo, prawda, samodzielne na parafii już jako proboszcz, no to oczywiście Orneta. Ale tutaj wspominając to wydarzenie, chciałem powiedzieć, że te słowa, że kształtuje się nasz charakter dzięki modlitwom matki, dzięki współpracy dziecka, miłości do modlitwy, chęci modlitwy, pokochania świątyni, to już tego się nie wymusi. Tu nie są, na nic są paragrafy. Można nawet konstytucję napisać. Ale na rozkaz nikt nie uwierzy, ani nie pokocha. A przykazanie Boże, pokochaj Boga całym sercem, całą myślą. Jeżeli będziesz myślał, a co ja będę z tego miał, to znaczy jesteś nikim.
W naszej rozmowie słyszę słowa służenie Bogu. Ojcze, a co czują rodzice, co czuje ojciec, kiedy jego pierworodny decyduje się iść na trudną służbę, bo ojciec wie, jak trudna jest służba duchownego. Kiedy pierworodny syn idzie, a później jeszcze i ten najmłodszy.
Odnosicie się do mojej historii. Dla mnie było łatwiej, bo kiedy moi synowie pytali się, tato, co ty powiesz na to, że ja chcę iść do seminarium. A ja starszemu powiedziałem, będę dumny, ale chciałbym wiedzieć, co ty wniesiesz do seminarium. Zobacz, mówię, tam w Jabłoczynie, kiedy wszystkich ludzi wywieźli, ci zakonnicy, którzy tam zostali, prości ludzie, swoją miłością do Boga, jeden pisał ikony, był taki Alipi, monach. Drugi był pszczelarzem, trzeci na gospodarstwie się znał. Jeżeli ktoś idzie do klasztoru, tam musi wnieść coś swojego. I wtedy Włodzimierz po kilku tygodniach przychodzi. Tato, a co by było, gdybym ja zaczął angielski uczyć się? A jest bardzo potrzebne to, prawda? Zobacz, tyle jest książek teologicznych, nasz o prawosławiu w języku angielskim. A nie ma kto ich przetłumaczyć. Jesteśmy lingwistyczni inwalidzi. I gdy szedł już na studia, potrafił tłumaczyć na młodzieżowych spotkaniach. Był tłumaczem, stewardem, który jak ryba w wodzie czuje się pośród tych, którzy mówią po angielsku, potem niemiecki, poznawał. Tak wnosił do swojego życia to, co pomogło mu być nawet sekretarzem generalnym Syndesmosu. Ale ja bym powiedział, przecież mój tatuś, gdy posyłał mnie do seminarium, był dumny, bo chrzestny mój baciuszka. Pomagał dla mnie i tato wiedział, że ja nie będę samotny, że podpowie dla mnie to, co najważniejsze. Ale potem, gdy brat powiedział, że też chce iść, tato mówi, czy ja wytrzymam was dwóch w Warszawie? Czy damy radę? Ale z Bożą pomocą może tak. I tak się złożyło. Ja podjąłem decyzję, że pójdę na parafię. A brat poszedł do seminarium, studia kończył. Dlatego jest i kontynuacja. Ale znowu zacząłem opowiadać o tym nie dlatego, że swoim przykładem się pochwalić, dlatego że pracując tyle lat już, za 2 miesiące będzie 60 lat kapłaństwa, gdy widziałem i podziwiałem rodziny, w których dzieci można było zawsze porównywać do aniołów. A zresztą u nas, patrząc, jak te dzieci przychodzą do pryczastia, i prawda, ciągle jest ta modlitwa, Boże, żeby one nigdy nie zagubiły tych chwil radości, które przeżywają teraz, przyjmując Ciebie w Eucharystii. Żeby one mogły swoim życiem przez cały czas być z Tobą i cieszyć się, że Ty błogosławisz ich marzenia, plany, tak jak pobłogosławiłeś kiedyś Joachima i Annę radością rodzicielstwa. I teraz o wielu rodzicach zapomnieli, a ich imiona na każdej liturgii wspominają. Może właśnie dlatego, że oni swoje dziecko, ofiarowując na wychowanie do świątyni, nie sobie powiedzieli, a kto nam na starość kawałek chleba czy szklankę wody poda. Oni Bogu oddali to, co mieli najważniejsze. To, co było ich największą radością. I to dlatego ich imiona teraz, mówię, w każdej liturgii na odpuście są wspominane. Świętych i prawiednych, bo ojciec Jakima i Anny i wszystkich świętych. I może dlatego niepokojące jest teraz to, w jaki sposób młodzi ludzie, uważając, że świadomie to robią, a ja przecież już mogę decydować o swoim życiu, ja chcę tak postąpić, odrywają się od życia w duchowej rodzinie, wyłączają się z niego, zaczynają jakby żyć własnymi marzeniami, troskami i potem żal patrzeć, jak to, co miało być ich radością, przemienia się w łzy. Jak zaczynają tracić grunt pod nogami. Dlatego może teraz tak dużo pracy mają psycholodzy, psychiatrzy. A najbardziej niebezpieczne jest to, kiedy właśnie ci, którzy odchodzą od Boga, patrząc na tego w szkole, który idzie na religię, zaczynają traktować go hejtem. Zaczynają dokuczać tak, że młody człowiek traci równowagę psychiczną. Ląduje w szpitalu. Właśnie tylko dlatego, że chciał być wierzącym. Ja wiem, czy za jakiś czas nie będziemy ich nazywać męczennikami początku XXI wieku. Oni za to, że chcą być wierni Bogu, za to, że chcą poznawać religię, przez swoich przyjaciół, kolegów są poniewierani, wyśmiewani. To jest taki współczesny rodzaj tortury. To jest niebezpieczne. I te dzieci zauważyłem i radzę zacząć obserwację, prawda, dla wszystkich rodziców, opiekunów, że dziecko, które ma podstawy wiary, umie się obronić przed hejtem. Nie walczy z nim. No, tak jak w szkole było kiedyś. Przezwisko, gdy reagował ktoś na to przezwisko, stawało się jego nazwiskiem, przyklejało się do niego. Jeżeli ktoś nie reagował na to, odklejało się wszystko, nie przystawało do niego. Właśnie umieć korzystać z tego, co nam dane. Najświętsza Maria nie miała Ewangelii. Słuchała psalmów w świątyni. Słuchała, jak tam czytają księgi Starego Testamentu. Sama nauczyła się czytać. I mówią, że w czasie zwiastowania, przed tym, zanim anioł, prawda, czytała księgę proroka Izaiasza. Oto Panna pocznie i rodzi syna, który będzie Emanuel. I piszą, że wtedy Najświętsza Maria pomyślała, chciałabym być służącą u tej kobiety. Pomagać jej wychowywać dziecko. Sama stała się matką. Nie bała się być służącą, choć to, prawda, pragnienie było u niewolników być wolnym. Ona nie czuła się zniewolona, że oddana do świątyni. Ona dziękowała Bogu, bo rodzice poumierali, a ona była z Bogiem. Ona żyła Bogiem. I dlatego Bóg oddał ją w ręce opiekuna, który pomógł jej spełnić jej dziewicze święte postanowienia. Bo gdyby może była w rodzinie, to nie byłoby możliwe. Jej modlitwa zostałaby niezauważona przez innych. Nie znalazłaby pomocy u tych, którzy mogli decydować o jej losie. Ale ona była z Bogiem. I dlatego właśnie dzisiaj chciałbym życzyć wszystkim rodzicom, przede wszystkim matkom, aby to, kiedy wy niesiecie swoje dziecko do cerkwi, samodzielnie już je prowadzicie, ażeby ono przyjęło pryczastie, uczycie je składać rączki. Módlcie się wtedy, ażeby te rączki nigdy nie podniosły się ku złemu, nie zrobiły nic złego, ażeby Bóg błogosławił te ręce, które będą nauczone żegnać się, oznaczać siebie znamieniem Bożym, ażeby te ręce nauczyły się pomagać ludziom, czynić dobro, a wtedy swoim słowem będą wspomagać tych, którzy szukają pomocy. Daj Boże wam tej radości, daj Boże wam takiego szczęścia. Niech wasze domy będą pełne dzieci i z dziecięcego gwaru. Bo tak jak w cerkwi, gdy nie ma dzieci, które rozmawiają, krzyczą, to znaczy, że coś niedobrego się dzieje. Nie ma tych, co noszą w swoich sercach Boga, bo nie ma ich komu przyprowadzić tam. Zaczyna się to, co w Rosji było po rewolucji przez 80 lat. Tylko staruszki przychodzili do cerkwi i mówili, u nas ludzie bardzo długo żyją, bo ciągle staruszki tylko chodzą do cerkwi. Ale one przychodziły dlatego, że już się nie bały, że ktoś wygoni ich z pracy. Oni wtedy już przychodzili dziękować Bogu, że mimo tych trudnych warunków nie przestali być ludźmi. Ale to trzeba było mieć siły. W tamtych latach, kiedy mówiono, nie ma Boga, znachodzić Go wszędzie. W każdym promieniu słońca, w śpiewie ptaków, bo chóry w cerkwi milczały, w swoim domu, bo dom Boży był zburzony. Daj Boże, u nas nikt nie zburzył tego, co święte w rodzinie i tego, co waszą radością się powinno stać. Preświataje Bohorodzice, spasi nas.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Na okoliczność święta wprowadzenia Najświętszej Marii Panny do świątyni z ojcem Grzegorzem Misiejukiem rozmawiał Jan Smyk.
Radio Ortodoksja.